Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Tu Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone, których temat brzmi następująco: public relation w Kościele i demokracji. A temat ten podejmujemy z naszymi dzisiejszymi gośćmi, którymi są ksiądz profesor dr habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Oraz ksiądz dr Zenon Hanas, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyrektor Kancelarii Rektora UKSW oraz prowincjał księży Palotynów. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Księża już od 3 lat, prawda? Tutaj na antenie Radia Maria prowadzą audycje w Kościele i w demokracji. Audycje, które ubogacają, które przybliżają nam różnego rodzaju aspekty. Tak bardzo bogaty jest ten program i też ta paleta różnego rodzaju tematów, które zostały podjęte podczas tych programów. Ostatnimi czasy właśnie jesteśmy w tym nurcie mediów i dziś ten temat PR-u, public relation. Temat, który z jednej strony może wydawać się nam taki troszeczkę, to słowo public relation, takie troszeczkę może odległe, dalekie, ale gdy przyjdziemy do rzeczywistości naszego życia, to myślę, że nasz program też nam pomoże uświadomić sobie, że to pojęcie i ta rzeczywistość jest obecna w naszym życiu osobistym, w życiu Kościoła, jak najbardziej tak. Zatem zapraszamy radiosłuchaczy do pozostają wraz z nami przez dzisiejszy czas, za chwilę do również współtworzenia tego czasu poprzez telefonowanie. Niemniej jednak przed tym rozpocznijmy może od pewnego rodzaju wprowadzenia. Pierwsza część naszej audycji była emitowana przez telewizję Trwam. Zachęcamy, zapraszamy do tego, aby sięgnąć. Jest ta audycja utrwalona na stronie telewizji Trwam Radia Maria. Warto zajrzeć na tę stronę i odszukać tą dzisiejszą audycję. Dla tych wszystkich spośród Państwa, którzy nie uczestniczyli, zróbmy pewnego rodzaju rezumę, podsumowanie i tego takie wprowadzenie w ten temat. Temat, przypomnijmy, public relation w Kościele i demokracji.
No rzeczywiście to słowo, które dzisiaj się pojawiło w tytule naszej audycji, jest bardzo trudne. Być może słuchacze też, niektórzy po raz pierwszy je słyszą, czy w jakiś sposób, no chcielibyśmy to słowo dzisiaj w ten wieczór przybliżyć. Rzeczywiście, bo dlatego, że ostatnie nasze audycje, które tutaj z księdzem Janem Przybyłowskim podejmowaliśmy na falach Radia Maryja, one dotyczyły mediów, zasadniczo no, tej rzeczywistości, która nas otacza. I przypomnę, że mówiliśmy o dziennikarstwie, czym jest dziennikarstwo, jaką rolę pełni w naszym życiu, w takim życiu społecznym, państwa, społeczności świeckiej, ale też wewnątrz Kościoła, czy dziennikarzy katolickich. Mówiliśmy o reklamie, jako też pewnej formie komunikacyjnej, którą spotykamy wokół nas. No i dzisiaj chcemy poruszyć ten ostatni, taki bardzo, bardzo, no to trudne słowo, ale szukaliśmy i nie ma naprawdę polskiego słowa, które lepiej by oddało to angielskie słowo, które właśnie brzmi public relations, to S na końcu to jest liczba mnoga. Jak się przetłumaczy to na język polski, to oznacza relacje publiczne, czyli takie relacje, które nie są osobistymi relacjami z kimś prywatnymi, kiedy się spotykamy gdzieś w jakimś zamkniętym gronie i rozmawiamy, ale chodzi o relacje, które są na zewnątrz, widoczne, które utrzymujemy no, z innymi instytucjami wokół nas w naszym codziennym życiu. Więc to słowo zostało przyjęte do słownika już naszego polskiego, do wielu innych europejskich języków przeszło jako nazwa techniczna. No i jak Państwo będą chcieli sobie zobaczyć czy w internecie, czy poszukać, rzeczywiście jest dużo kierunków studiów właśnie to tak nazwanych. Ktoś studiuje właśnie public relations, czyli taką komunikację społeczną pomiędzy różnymi instytucjami. To słowo, ono czasami jest używane, te dwie pierwsze litery tego pojęcia, czyli public relations, PR, jest używane też jako łączna, taki skrót, który, ponieważ po angielsku no, brzmi to PR, ta wymowa tych dwóch liter. Dlatego w języku polskim zostało to lekko spolszczone i mówimy PR. Nie? Tak. Oczywiście nie chodzi tutaj o PR-ów. Jest takie zgromadzenie zakonne ojców PR-ów, którzy się szkolnictwem zajmowali. To przypomnijmy sobie doskonały, oświeceniowy, taki bardzo oddany o wykształceniu dzieci zakon. Więc nie chodzi, oczywiście nazwa jest taka zbliżona do PR-ów, ale w tym przypadku mówimy o pewnym zawodzie. Bo okazuje się, że ten zawód, nie? Bo teraz można powiedzieć, że są ludzie, którzy tym zawodem się zajmują, to znaczy przeszli pewne szkolenie, pewien trening, skończyli studia i są pracownikami PR-u. Są pracownikami, którzy się zajmują właśnie komunikacją danej instytucji, danego przedsiębiorstwa z otoczeniem zewnętrznym, czyli z różnymi instytucjami, które są wokół tego przedsiębiorstwa. Zatem to pojęcie public relations, tak trudne może do wymówienia i takie obco brzmi w naszych uszach, no chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o tym, czym ta rzeczywistość jest. Takie bardzo profesjonalne, bardzo zaplanowane, systematyczne komunikowanie się z otoczeniem zewnętrznym. Na czym ono polega? Bo rzeczywiście jest to dziedzina wiedzy niezwykle ciekawa, która też wywiera wpływ na wiele aspektów naszego życia. Być może też w naszych rodzinach są osoby, które właśnie w działach public relations czy w działach marketingowych, czasami to można zamiennie używać, chociaż nie jest to do końca to samo, pracują. Więc ten nasz dzisiejszy wieczór chcielibyśmy poświęcić na taką trochę edukacyjną może rozmowę, żeby to pojęcie wyjaśnić sobie, co się pod tym pojęciem kryje, jakie działania, jakie zasady działania komunikacyjnego obejmuje to pojęcie. A ponieważ no, nasza rozmowa zawsze dotyczy swego rodzaju przeciwstawienia, że to komunikowanie w świecie, w demokracji ma swoje aspekty, natomiast to komunikowanie w Kościele różni się nieco od tego komunikowania w świecie, no więc ta nasza dzisiejsza audycja chcielibyśmy poświęcić takiej właśnie refleksji, zachęcając też do słuchaczy, żeby dzwonili do nas, jeżeli będą mieli jakieś pytania dotyczące tego tematu. I nawet jeżeli to trudne słowo PR czy public relations będzie nam trudno przechodziło przez usta, czy nie, będziemy, to proszę się tym nie przejmować, ale rzeczywistość, o której chcemy dzisiaj powiedzieć, jest niezwykle istotna i ważna. Mówię też o tym dlatego, że ten temat, który tutaj się pojawił, może podam to w ten sposób, że te wiadomości, które do nas docierają poprzez wiadomości telewizyjne, radiowe, które w gazetach możemy przeczytać, w internecie, które się pojawiają na jakichś portalach internetowych, różnych czasopism, te wszystkie informacje, które tam są, jeżeli sobie na nie popatrzymy tak w sposób ogólny, one pochodzą z różnych źródeł. I się okazuje, że bardzo mała część tych informacji, które tam się pokazują, one pochodzą autentycznie od dziennikarzy czy od redakcji. Natomiast no mówi się tak w badaniach, że prawie 80% tych informacji, które są tam zamieszczane w dowolnej gazecie, którą kupimy, w dowolnym portalu internetowym czy w informacjach telewizyjnych, to są informacje, które pochodzą od instytucji. Czyli są przekazywane właśnie przez pracowników PR-u, nie? Czyli te osoby, które się tym zajmują, czyli zajmują się komunikowaniem pomiędzy daną instytucją, a na przykład dziennikarzami. I dlatego to jest niezwykle ważne, żeby zrozumieć, bo to ma oczywiście wpływ, wielki wpływ na to, jak my postrzegamy świat, jakie informacje do nas docierają. Więc się okazuje, że dziennikarze bardzo chętnie biorą informacje właśnie od różnych instytucji, poprzez właśnie pracowników PR-owych, PR-owców, no takich można nazywać, ponieważ jest to łatwiejsze do wykonania. Nie trzeba samemu szukać informacji, tylko te informacje gotowe są przygotowywane przez te osoby. Więc to dlatego poznanie pewnych zasad, które obowiązują w tym obszarze wiedzy, która jest taka bardzo, no już w kulturze naszej, tutaj w cywilizacji zachodniej, w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, ona od początku XX wieku była bardzo systematycznie badana. I cały nasz dzisiejszy program, no to jest taka próba zapoznania nas z tym, jakie zasady obowiązują w tej dziedzinie komunikowania. Ponieważ bardzo często komunikujemy, czy nasze wspólnoty chrześcijańskie, różne ruchy charyzmatyczne, które mamy, ruchy oazowe, parafie, szkoły katolickie, te wszystkie instytucje, które są w Kościele katolickim, one również komunikują swoje potrzeby i przekazują pewne informacje o wydarzeniach, zapraszają na różne wydarzenia. I bardzo często my robimy to w taki sposób intuicyjny, bardzo spontaniczny. Natomiast to, o czym dzisiaj chcemy mówić, to jest takie zwrócenie uwagi na to, że bardzo często potrzebna nam jest pewna wiedza i kompetencje, pewna znajomość, żeby te informacje dobrze przekazywać, tak aby one bardzo dobrze, precyzyjnie trafiały do tych osób, do których chcemy te informacje skierować. To tak może na początku bardzo, bardzo ogólnie i w tym programie naszym telewizyjnym właśnie mówiliśmy o tym fenomenie public relations. Znowu to S na końcu też jest ważne, że to są wiele takich relacji, każdy z nas posiada osobiście, ale każda instytucja też ma wiele takich instytucji wokół, z którymi się komunikuje. Więc w ten wieczór mówiliśmy w telewizji o tym, że są różne narzędzia, tak to jest nazywane w tym naszym takim żargonie dziennikarskim, czy ludzi zajmujących się komunikacją, którymi możemy komunikować się z innymi, więc o takich różnych narzędziach chcielibyśmy trochę powiedzieć, które są używane w świecie, ale też przez różne instytucje kościelne. No i też mówiliśmy dużo o pewnych zasadach etycznych, które obowiązują w tej dziedzinie. Więc to tak z mojej strony myślę, że takie pierwsze słowo o tej rzeczywistości, o której dzisiaj w ten wieczór chcielibyśmy na antenie Radia Maryja porozmawiać.
Tak, Zenon tu jeszcze nie dodał, że ten cykl programów poświęconych mediom właśnie rozpoczęliśmy od przedstawienia w ogóle tej nowej rzeczywistości, w jakiej dzisiaj nam przychodzi żyć, mianowicie w świecie wirtualnym, w świecie cyberprzestrzeni. I właściwie można powiedzieć, że to właśnie rozwój tej przestrzeni stworzonej za pomocą narzędzi medialnych, bardzo rozwinęła się cała ta teoria, ale też praktyka dotycząca PR-u. Spotkałem też się w literaturze, że po polsku tymi posługują się literami, bo po polsku byłoby PR i też spotkałem się, że niektórzy mówią, że to są PR-owcy, nie PR-owcy. Tak, próba spolszczenia całkowitego. No niemniej, kiedy usłyszymy PR czy PR-owiec, mamy do czynienia przede wszystkim ze sferą medialną. Dzisiaj tam się właściwie PR przeniósł i tam mamy z tym do czynienia i to w taki sposób zarówno instytucjonalny, czyli tam różnego rodzaju instytucje, organizacje, ale również osoby prywatne, w tym osoby, które dużo czasu tam spędzają, korzystają z tych zasad często intuicyjnie, jak tu Zenon mówił, i starają się w internecie zostawić ślad swój w postaci takiego właśnie pozytywnego obrazu samego siebie, swojej osoby, swojej działalności, swojego życia. No bo wydaje się, że każdy chciałby, żeby inni patrzyli na niego przez te dobre strony jego osobowości, charakteru, działalności, a to, co złe, no nie chcielibyśmy, żeby zostało upublicznione, czy żeby zostało to gdzieś przekazane dalej, oceniane, bo to może być krytyka bardzo bolesna. Stąd o tym też wspomnieliśmy. Bardzo często kojarzy nam się, i tu już częściej to ludzie rozpoznają, to zestawienie słów, czarny PR, czyli po prostu działanie mające na celu obniżenie wiarygodności instytucji, osoby, poprzez najczęściej wymyślone, fałszywe, kłamliwe fakty, które tak mają wyglądać jak rzeczywistość, a one po prostu są stworzone na użytek właśnie czarnego PR-u, czyli żeby odebrać komuś reputację, żeby skrzywić ten pozytywny obraz jednostki, osoby czy instytucji. Tak jak tu usłyszeliśmy już dzisiaj, te relacje publiczne można również po polsku oddać słowem kontakty z otoczeniem. I to właściwie też bardzo dobrze oddaje treść tych angielskich słów, tego pojęcia public relations. Kontakty z otoczeniem. Każdy z nas te kontakty ma i w tych kontaktach zostawiamy swój ślad. I w tej działalności PR-owskiej chodzi o to, żebyśmy zostawiali najlepszy ślad, jaki możliwy. No, gdybyśmy od tej strony spojrzeli nawet na Jana Pawła II, naszego wielkiego świętego papieża, to zobaczymy, że kiedy żył, miał wielu krytyków, miał ludzi, którzy w różny sposób patrzyli, oceniali jego osobę, jego działalność, ale kiedy dzisiaj już z pewnej perspektywy patrzymy na niego, to wydaje się, że to dobro, którym emanował ten pozytywny obraz świętości, który tworzył przez całe życie, całkowicie przysłonił te próby jakiegoś wykrzywienia tej jego świętości, bo no, tego się nikt niestety nie ustrzeże i ten czarny PR ma niestety często no, duży wpływ na funkcjonowanie osób czy instytucji. Chodzi w PR-ze o to, żeby ten dobry wizerunek też utrwalić. Czyli tu nie chodzi o jakąś jednorazową prezentację, tu nie chodzi tylko o to, żebyśmy tak sporadycznie dbali o swój wizerunek. Ja myślę, że w tym momencie łatwiej mnie może kobiety zrozumieją, zanim wyjdzie z domu, żeby się publicznie pokazać, to może spędzić parę godzin przy lustrze, żeby ten obraz samej siebie w stroju w make-upie, czyli w całym tym przygotowaniu, żeby jak najlepiej wypaść. I wydaje się, że w PR-ze właśnie o to chodzi, żeby taki pozytywny wizerunek tworzyć, ale starać się, żeby to trwało, żeby to nie była tylko chwila. To oczywiście wymaga podejmowania różnych działań, często skoordynowanych działań, bo na dobry wizerunek, na ten dobry obraz samego siebie, czy instytucji, czy marki, naprawdę pracuje się bardzo długo. Oczywiście nie możemy wyłączyć tych relacji publicznych z kilku innych obszarów. Tu już Zenek wspomniał o tym, że public relations bardzo blisko łączy się z marketingiem, z ogólnie pojętą komunikacją społeczną, takim procesem zarządzania przekazywaną informacją i z samym zarządzaniem, czyli taką efektywną komunikacją na zewnątrz, z otoczeniem. Możemy więc powiedzieć, że celem tworzenia obrazu tych pozytywnych relacji z otoczeniem jest budowanie świadomości i tożsamości marki albo osoby, albo instytucji. Budowanie świadomości i tożsamości, czyli nam chodzi o to, żeby to, co prezentujemy, miało też zakorzenienie w tym, co chcemy istotowo przekazać, czyli to jest przekaz bardzo dobrze przygotowany, stworzony po to, żeby dotrzeć z tym obrazem w odpowiedni sposób, odpowiednimi metodami do konkretnych osób. Czyli budowanie świadomości i tożsamości. Drugi cel to jest budowanie relacji. I proszę zobaczyć, jak ważne są te relacje na co dzień w naszym życiu rodzinnym. jeśli rozpoznają nasi bliscy nasze stany psychiczne poprzez wygląd naszej twarzy, intonacji głosu, to zobaczmy, jak można w trudnych wtedy sytuacjach się znaleźć. I PR ma tu nam też pomóc. Budowanie relacji, to znaczy szukanie najlepszych sposobów do tego, żeby być w dobrych układach z tymi ludźmi, z którymi jesteśmy na co dzień. Żeby to, co nas boli, od razu nie trzeba pokazywać, że jednak to dobro, które w nas jest, powinniśmy umieć wydobyć z siebie i w pewnym sensie to pomaga nam wtedy funkcjonować w tym naszym otoczeniu, również najbliższym. I wreszcie PR to jest pewna konkretna technika. Tutaj przed programem rozmawiałem z Zenonem. Jest taka sztuka opowiadania historii, storytelling, bo dzisiaj, zwłaszcza właśnie przez media, czyli to są narzędzia, gdzie wykorzystuje się bardziej obraz, to wymaga przedstawiania i opowiadania o tym, co czuję i powiedzmy tworzenia takiego obrazu również ze słów. Więc dzisiaj już nie wystarczy po prostu coś opisać. Trzeba do tego wymyślić historię. Proszę zobaczyć niektóre reklamy. One mają swoją fabułę, mają swój przekaz, mają zainteresować, ale ma to być też przyjemne i ma nieraz być też jakieś pouczające, więc tym wszystkim również może się posłużyć technika PR-u. W audycji telewizyjnej podkreśliliśmy, że właściwie PR istniał od początku. Oczywiście nie funkcjonowała sama nazwa i to, co dzisiaj określamy nazwą, gdyby każdy się tak bliżej przyjrzał sobie, swojemu życiu, to myślę, że elementy PR-u by dostrzegł. Tego dbania o to, żeby na zewnątrz pokazywać siebie lepszym. Oczywiście zgodnie z prawdą, bo tu w PR-ze nie chodzi o to, żebyśmy zakłamywali rzeczywistość. Podstawą dobrego PR-u jest prawda. I o tym też wspomnieliśmy, to jest podstawowa zasada etyczna. PR ma rzetelnie przekazywać obraz, który dzięki różnym metodom, narzędziom możemy w lepszy, w bardziej przyjazny sposób przekazać, bardziej zrozumiały, ale to ma być obraz prawdziwy, żeby wzbudzić u drugiego zaufanie. Więc te sposoby działania wykorzystywał również Kościół od początku. Głoszenie Ewangelii, proszę zobaczyć, to nie tylko głoszenie słowa, to również pewne działania. Na przykład cud. Piotr uzdrawia paralityka, mówiąc: nie mam złota ani srebra, ale to, co mam, ci daję. Wstań, jesteś zdrowy, prawda? I do takiego faktu, który się dokonał, może dodać już Ewangelię, może powiedzieć: nie ja cię uzdrowiłem, ale uzdrowił cię Jezus Chrystus. Uzdrowiła cię wiara, którą masz, którą Chrystus tobie znalazł. I wychodząc z tego, można głosić Ewangelię. Ale to, co towarzyszyło PR-owskiej działalności Kościoła, jeśli tak to byśmy nazwali, to jest taka działalność, której towarzyszyło świadectwo. I to świadectwo, które często w początkach Kościoła kosztowało życie. Ci, którzy głosili Ewangelię w początkach Kościoła apostolskiego, wszyscy, którzy przy Chrystusie byli apostołowie, oprócz świętego Jana, oddali za Ewangelię, za wiarę w Chrystusa życie. Ale ta ich krew przelana za wiarę, za Chrystusa, wydała tak obfity owoc. I to jest ten element prawdziwego PR-u. Kiedy działamy bezinteresownie, jesteśmy gotowi nawet poświęcić życie, żeby przekazać prawdę i żeby tę prawdę utrwalić, żeby inni ją przyjmując, uczynili ją swoją. Więc działanie tutaj PR-owskie Kościoła naprawdę było od początku. Natomiast wydaje się, i o tym też wspomnieliśmy, że mamy dzisiaj w Kościele pewien problem z przekazem. Wielu ludzi po prostu języka, którym kapłani dzisiaj się posługują w ewangelizacji, w głoszeniu słowa, nie rozumieją. Dla nich to jest często, przepraszam za ten kolokwializm, ale to jest często bełkot teologiczny. Oni innym językiem już posługują się w sieci, w tym właśnie świecie wirtualnym, gdzie trzeba umieć posługiwać się obrazem, historią, fabułą. Trzeba umieć przekazywać bardzo treściwie, w skrótach często informacje podawać. Niczego nie wolno rozwlekać, no i mówić przede wszystkim w sposób zrozumiały. A to też przepraszam, że to powiem, bo mogliby się niektórzy kaznodzieje, również katecheci obrazić, ale to jest często taki precyzyjny bełkot. On jest zgodny z wszystkimi regułami języka teologicznego, wszystkie pojęcia i styl, metodologia zachowane, ale całkowicie niezrozumiałe. Dzisiaj do ludzi trzeba mówić tak, jak oni działają w tym swoim świecie. I myślę, że Kościół szuka dzisiaj sposobów, żeby w taki sposób głosić Ewangelię, żeby nie naruszyć depozytu prawdy, ale jednocześnie mówić w taki sposób, żeby ludzie nas rozumieli. Żeby język, którym się posługujemy, żeby pomógł im w przyjęciu Ewangelii, bo słowo, które trafia w próżnię, a może taka sytuacja być, nie przyniesie efektu, bo znamy przypowieść Jezusa o ziarnie rzucanym na różne podłoże, ale PR, czyli ta działalność przygotowująca głoszenie słowa i towarzysząca głoszeniu słowa, ma pomóc ludziom przygotować tę glebę serc na przyjęcie ziarna Ewangelii. Powiedziałbym, już tak kończąc, bo myślę, że potrzebujemy też trochę czasu na rozmowy, ja się odwołam do takiej historii, którą opowiadałem, ją tu powtórzę, żeby rozróżnić reklamę, publicity, wyjaśnię co to jest, i public relations. Ja podawałem taki przykład cyrku, który przyjeżdża do jakiejś miejscowości. No, gdyby przyjechał i nie dał informacji, że jest i co będzie robił, nikt by o tym nie wiedział, więc trzeba zareklamować. Jak reklamują? No, robią jakiś plakat z informacją, że cyrk przyjechał, co będzie, kiedy, i zawieszają na słoniu i paradują po mieście. Dobra reklama, prawda? Jeśli cyrk i słoń dla ludzi to jest już symbol. No, na co dzień słonia się nie widzi, więc to jest dobry sposób zareklamowania, bo oczywiście wywołujemy efekt zaskoczenia, co ten słoń robi na naszych ulicach, i przy okazji przeczytają informacje. Ale to jest trochę mało sama dzisiaj reklama. Więc jak osiągnąć publicity, czyli taki rozgłos, żeby wszyscy o tym mówili? No to okazuje się, że słoń mimo prób kierowania nim wchodzi na ogródek burmistrza i depcze jego piękne grządki i kwiaty, prawda? I piszą o tym wszystkie gazety, no bo stało się coś niezwykłego, prawda? A na czym polega teraz public relations? Otóż polega na tym, żeby przekonać burmistrza, żeby śmiał się z tego incydentu. Żeby nie żałował tych kwiatów, tej swojej grządki, tej swojej pracy, którą tam włożył, żeby nie chował urazy, więcej, żeby wziął udział w paradzie i żeby wszystkie media o tym pisały. Czyli osiągamy cel, czyli cyrk i zareklamował się i zdobył rozgłos, a jednocześnie stworzył sobie dobrą markę, bo jak burmistrz, przedstawiciel miasta tak potraktował cyrk, no to wszyscy jakoś z większym zaufaniem będą patrzeć. I wydaje mi się, że powinniśmy tym sposobem patrzeć również na nasze życie, żebyśmy nie liczyli tylko na przypadki, na jakieś opatrznościowe działanie Boga w naszym życiu, ale żebyśmy również sami postarali się o tworzenie tego dobrego obrazu samego siebie i umieli go w sposób i intuicyjny, ale też korzystając z porad różnych ludzi, którzy się na tym znają, budować te właściwe relacje z otoczeniem.
Public relations to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. W ten temat wprowadzili nas dzisiejsi goście, którymi są, przypomnę, ksiądz profesor dr habilitowany Jan Przybyłowski oraz ksiądz dr Zenon Hanas. Public relations w Kościele i demokracji, temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja w tej drugiej części. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu. Numery kontaktowe do naszego studia, przypomnę, z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, numery w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200 oraz numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub drugi numer kontaktowy 48 56 655 23 66. Public relations w Kościele i demokracji to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, do tworzenia których również serdecznie zapraszamy radiosłuchaczy. Po chwili na oddech zapraszamy i odbieramy pierwsze telefony. Public relations to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Temat ten podejmujemy z naszymi dzisiejszymi gośćmi, którymi są, przypomnę, ksiądz profesor Jan Przybyłowski oraz ksiądz Zenon Hanas. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Halo. Witam wszystkich słuchaczy, pana profesora. Prowadzącego program.
Tak, dwóch księży. Tylko zaznaczę, że jest tak. Ksiądz profesor, ksiądz doktor. Prosimy.
Chciałem dodać jedną rzecz, o której nie było wspomniane. Chodzi mi o...
A jeszcze przed tym możemy poznać pana imię?
Tak, ja się nazywam Piotr.
Prosimy.
Chciałem dodać jedną rzecz. Mianowicie aspekt, o którym nie wspomniano, jest aspektem public relation, jest oczywiście wpływ, którego sobie nie uświadamiamy, czyli to jest manipulacja, się nazywa bardziej fachowo, każdy wpływ, którego sobie nie uświadamiamy. W public relation jest to bardzo częste zjawisko, jest to też orężem walki, nie tylko politycznej, walki o poglądy, o wpływ na jakąś grupę. No, moim zdaniem warto by było jeszcze o tym wspomnieć. Niestety to jest pewien oręż tego zjawiska i tego całego zagadnienia, jakim jest public relations. Mam przykłady z życia wzięte. Zajmuję się analizą. Jestem analitykiem. Wiele lat analizuję różne komunikaty z zagranicy, za wschodniej, za zachodniej. I właśnie te public relations ma dyskretny wpływ na nas. My sobie tego nie uświadamiamy, ale naprawdę to są opiniotwórcze, mocne wpływy. Tyle chciałem powiedzieć od siebie. Mam nadzieję, że coś to wniesie do audycji.
Z pewnością. Dziękujemy za podjęcie tego tematu, za włączenie się w naszą dzisiejszą rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy dobrej, spokojnej drogi, bo słyszymy, że w trasie.
Tak, niestety, ale stanąłem. Dziękuję. Dobranoc.
Dobrej nocy z Panem Bogiem.
Dobrej nocy, dobrej jazdy, dobrej podróży, panie Piotrze. Bardzo serdecznie dziękuję za to wprowadzenie takiego nowego pojęcia. Mówił pan o manipulacji. No i mówił o tym, że ta komunikacja PR-owa, że posiada bardzo taki subtelny, ale bardzo silny wpływ, czy może posiadać bardzo subtelny wpływ na nas, na nasze postępowanie, na naszą wizję świata. I ja myślę, że w tym kontekście, dlatego ta nasza audycja dzisiejsza, ona jest bardzo ważna, dlatego że pytanie, które sobie możemy postawić, jest takie, czy jesteśmy w stanie obronić się przed takim wpływem? Czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób uodpornić się na to, aby komunikaty, które są właśnie takie bardzo, czy mogą być bardzo manipulacyjne, bo nie wszystkie oczywiście są, ale mogą być takie. Czy jesteśmy w stanie się na to uodpornić? I nasza odpowiedź jest właśnie taka, że jeżeli rozmawiamy na ten temat tu w czasie tej audycji, jeżeli próbujemy zrozumieć pewne mechanizmy, które rządzą właśnie komunikatami PR-owymi, to wtedy stajemy się mniej podatni na wpływ, na manipulacje. Potrafimy zachować więcej krytycyzmu w tych komunikatach, które do nas docierają. A zatem to jest taka moje głębokie osobiste przekonanie, że na takie audycje, które teraz prowadzimy, one są po to, żeby nam pomóc w tym, żebyśmy właśnie potrafili rozróżnić, nie? W których momentach ten wpływ różnych komunikatów na nas jest silny, kiedy ktoś ulega takim wpływom, że możemy to zauważyć i możemy to w jakiś sposób, mówił pan o sobie, że jest analitykiem, czyli że możemy w pewien sposób przeanalizować, nie? Czy ten dany komunikat, który jest na nas, jest nam przekazywany, czy chce nami manipulować, czy też nie chce nami manipulować. Więc to jest taka pierwsza uwaga, czy dopowiedzenie do tego, że rzeczywiście taki rodzaj manipulacji może istnieć i ten wpływ komunikacji PR-owej może być silny. Natomiast przejrzenie tych mechanizmów, zobaczenie ich pozwala nam na to, że możemy zachować większy wpływ i bardziej być odporni na wszelkiego rodzaju manipulacje komunikacyjne, które mogą w życiu naszym się zdarzyć. Natomiast z drugiej strony też warto to sobie uświadomić, że te komunikaty konstruowane przez PR-owców, nie? Czyli one zawsze mają charakter pozytywny, nie? O tym to ksiądz Jan tutaj wspominał. Tak jak my, no kiedy mówimy o sobie samych, no to nie, staramy się raczej zaczynać mówić pozytywnie, jakim jesteśmy, jakieś pozytywne nasze cechy wydobywamy. No bardzo rzadko mówimy, że jesteśmy źli, grzeszni, tak, no raczej w spowiedzi to jest ten moment, kiedy mówimy coś negatywnego o sobie. Natomiast te komunikaty, one są bardzo pozytywne, jeżeli mówimy o takim kreowaniu wizerunku danej firmy czy danego przedsiębiorstwa. Ale drugą rzeczą jest to, że przy takim autentycznym, dobrym rozumieniu tak, tej PR-u, tej komunikacji, o której mówimy, to ona, no ona ma służyć też odbiorcy. Znaczy nie komunikujemy czegoś, co może odbiorcy zaszkodzić, co może go wprowadzić w błąd. I to są zasady już etyczne, które obowiązują w PR-ze. I one są często, no mogą być łamane, ale jako zasady etyczne myślę, że warto sobie uświadamiać, że w działalności PR-owej należy dochować wszelkiej staranności, żeby te informacje, które przekazujemy, żeby były starannie sprawdzone, że nie zawierają w sobie elementów jakiegoś przekłamania, mają być rzetelne, no i mają być prawdziwe. Ta zasada prawdziwości, ona obowiązuje. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką właśnie komunikacją, która jest staranna, znaczy dołożony jest pewien wysiłek, żeby te informacje były prawdziwe, no to wtedy ta komunikacja nie będzie manipulacyjna. Ona będzie służyła dobru człowieka i rozwoju społeczeństwa. No ale rzeczywiście takie momenty przekłamania, pewnego wywierania nadmiernego wpływu mogą się zdarzać. No i dlatego tak audycje tego rodzaju, które dzisiaj prowadzimy, mają nas przygotować na tego rodzaju sytuacje.
14 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia tego czasu. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina kłania się. Wszystkie osoby pozdrawiam i słuchające osoby. Chciałam w tym właśnie duchu wskazać na moment przekazu informacji dotyczącej zbieranych podpisów obu grup, dwóch grup, pro-life i w obronie kobiet. To są ostatnie dni. No jesteśmy tutaj zbulwersowani, ponieważ grupa Pro-Life z telewizji Trwam przekazała, że już prawie ponad 200 tysięcy zbieramy dalej, uczciwie sprawdzamy, sama w tym uczestniczyłam. Nagle dowiadujemy się, że osoby proaborcyjne zebrały już 400 tysięcy, nie wiadomo gdzie, czy na plaży, czy gdzieś, już złożyły, już nie będzie można tego, prawda, sprawdzić. Następnego dnia poszłam kupować nasz dziennik, obok zobaczyłam w gazecie wyborczej na pierwszej stronie czerwonym drukiem. No, w obronie kobiet ponad, czy około, czy ponad 500 tysięcy głosów. No to już po prostu w ciągu nocy 100 tysięcy, to już po prostu jest bulwersujące. No i wszyscy jesteśmy zdenerwowani, zaszokowani. No tak być nie może, manipulować dalej naszym życiem, tym bardziej, że teraz, prawda, ponad 3 miliony osób. Właśnie modliliśmy się o, nie przeciw nikomu, tylko po prostu błagaliśmy Boga o przebaczenie za ten grzech aborcyjny i z prośbą, że chcemy dalej szanować prawo Boże i żyć w prawdzie i w miłości. Każdemu człowiekowi to się należy. Także dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Krystyno, również dziękujemy za włączenie się w naszą dzisiejszą dyskusję.
Dziękuję Pani Krystyno i gratuluję tego zaangażowania się w bardzo ważną działalność i jednocześnie życzę wytrwałości i takiej wiary w cel, jaki przyświeca zbieraniu podpisów przez tych, którzy działają w tej organizacji czy tym ruchu Pro-Life. Ja rozumiem Pani niepokój, bo rzeczywiście, gdybyśmy w kontekście tego PR-u na to spojrzeli, to musimy powiedzieć tak, że naszym celem w Kościele jest informowanie, a nie oszukiwanie. Informowanie, a nie oszukiwanie. I to staramy się tutaj tej zasady bardzo prostej trzymać, bo to jest zasada, która powinna również obowiązywać w naszym codziennym życiu. jeśli mówimy o czymś, to starajmy się no nie angażować nawet uczuć w to, po prostu poinformować. Chyba że mamy okazję prowadzić dłuższą rozmowę, czy mamy okazję zawrzeć bliższą znajomość i wtedy oprócz informacji przekazujemy również w jakiś sposób to, jak my to odbieramy uczuciowo. A to jest bardzo ważny komunikat. Ale zawsze najpierw idziemy w stronę informowania. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że media i to te, które są przeciwne nauczaniu Kościoła, przeciwne są w ogóle Kościołowi, ludziom Kościoła, opierają się na krzykliwych nagłówkach. To jest takie działanie w oparciu o to, że my w życiu mówimy tak, brak wiadomości to jest dobra wiadomość, prawda, jeśli odwołamy się do naszego doświadczenia. Natomiast w mediach się mówi tak, że dobra wiadomość to jest żadna wiadomość. Czyli to jest takie poszukiwanie sensacji i my musimy się też do tego przyzwyczaić, że ludzie, którzy są przeciwnikami Kościoła, Ewangelii, Boga i są takimi wojującymi, no to będą to wykorzystywać. Bo naprawdę sensacja, krzykliwe informacje w nagłówkach gazet wydaje się, że im najbardziej się mogą przysłużyć. Więcej w społeczeństwie, i to musimy sobie też to mocno uświadomić, często pojawia się też takie oczekiwanie, w cudzysłowie, kozłów ofiarnych, prawda? Jeśli coś złego się dzieje, to społeczeństwo oczekuje, że zaraz skaże się winnego i się go osądzi. Więc my w tym kościelnym działaniu musimy liczyć się z takimi zasadami, które kierują działalnością tych osób, które są przeciwnikami Kościoła, przeciwnikami Ewangelii, przeciwnikami Boga. Ale my mamy jeszcze jedną broń. Mamy to, że prawda, która jest naszym celem i przekazywanie prawdy, ona potrafi no, działać cuda. Przekazywanie prawdy, trwanie przy prawdzie, to co mówiłem o pierwszych chrześcijanach, którzy dawali świadectwo swojej wiary w Boga aż do przelania krwi. I to, można powiedzieć, jest tworzenie relacji z otoczeniem, której nikt nie potrafi podważyć. Bo jeśli ktoś za prawdę, którą głosi, oddaje życie, to jest najlepszy public relations. To jest pokazanie najlepszego obrazu prawdy, którą się głosi. Więc być może, żeby te prawdy dotyczące również głoszenia wartości życia i działania w tym ruchu pro-life, może potrzeba też, już może nie krwi, ale potrzeba takiego zwyciężania przeciwności i takiego wytrwania do końca, mimo nawet rodzących się zwątpień, że oni mają więcej, że im się bardziej udaje, że mają tylu sprzymierzeńców w mediach. Ale no, musimy się z tym liczyć, że w mediach nie jesteśmy sami. Że media mają swoje zasady, którymi się kierują, powinny kierować się etyką, ale są również media i są dziennikarze i są ludzie działający w mediach, również właściciele mediów, którzy niestety sprzyjają głoszeniu fałszu. Czy to nas powinno w jakiś sposób zniechęcić? Nie, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, i tu kieruję taki apel do pani i wszystkich, którzy się zgadzają i jakoś włączają się w to, o czym pani mówiła, w tę działalność pro-life, żeby nie zniechęcali się nawet tym czarnym PR-em. My musimy trwać przy prawdzie, a jak Chrystus powiedział, prawda nas wyzwoli.
Na zegarach 22 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Public Relations w Kościele i Demokracji to temat, który podejmujemy. Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia czasu dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewicam. Dzwoni Sylwia z Londynu. Przysłuchuję się tej audycji od około 10 minut. Z wykształcenia jestem dziennikarzem. Nie pracuję już od bardzo dawna jako dziennikarz. W tej chwili jestem w Londynie. Losy moje się potoczyły zupełnie inaczej niż jak myślałam, jak kończyłam studia dziennikarstwa i komunikację społeczną na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. A moim tematem pracy dyplomowej właśnie był Event Public Relations. I wtedy to była pierwsza, to było w 2005 roku, pierwsza praca dyplomowa właściwie na temat właśnie Public Relations. To były kryteria, przejawy związane z eventem, z wydarzeniami. Została mi właściwie narzucony przez promotora ten temat i dokładnie nie wiedziałam, jak się za niego zabrać. Zaczęłam szukać bibliografii na ten temat w tamtych latach i co się okazało, że bibliografię musiałam ściągać spoza granic Polski wtedy, z Niemiec. Prosiłam kolegów germanistów, żeby mi tłumaczyli z Anglii też. I było mi bardzo ciężko i właściwie na samych raczkowało w Polsce. I w większości pracę tą moją napisałam na podstawie właśnie wydarzeń, eventów takich, które były w Polsce organizowane. I wtedy się zetknęłam z czymś takim, podjęłam praktyki, jak to na każdych studiach, praktyki w ogólnokrajowych mediach. I zetknęłam się z tym PR-em, ale z agencjami PR-owskimi, które wtedy powstawały w Polsce. To było coś strasznego. Nie wiem, jak jest teraz, ale osoby, które wchodziły w to, kończyły jakieś tam wtedy tylko, nie studia, tylko jakieś kursy, albo to byli właśnie dziennikarze wieloletni, którzy się robili podyplomowe jakieś studia z public relations tylko. To było coś strasznego, bo właściwie przejawiał się tylko, dla mnie to było coś podobnego do propagandy dawnej, komunistycznej i właściwie górował cały czas ten czarny PR. I te domy medialne, które powstawały i agencje PR-owskie bardzo, bardzo źle pracowały na tym podłożu całego dziennikarstwa, całego świata medialnego. Ja akurat się obracałam w świecie prasowym i wtedy internet też bardzo szybko dochodził do głosu. Bardzo się cieszę, że teraz właśnie ten public relations wszedł w kościół i w sfery te kościelne, że teraz się tym wszystkim dzięki uczelni w Toruniu też przede wszystkim to mam nadzieję, że to właśnie pójdzie do wszystkich tych organizacji, które są związane z Radiem Maryją, które współpracują z Radiem Maryją. I mam nadzieję właśnie, że to pójdzie w tym dobrym kierunku. Czasami patrzę na to wszystko tak z boku już, bo w tym wszystkim nie jestem, ale jakieś tam podstawy zostały. Mam nadzieję, że i kibicuję bardzo mocno i kiedy tylko mogę, to się włączam gdzieś do jakichś takich wydarzeń, eventów. Ale no, dziękuję bardzo za tą audycję i przesłucham jej na pewno w internecie i bardzo, bardzo się cieszę, bo to jest naprawdę duża szansa dla medialnego świata katolickiego. Tak mi się wydaje. Jeszcze raz Bóg zapłać i dziękuję. Pozdrawiam Was wszystkich tam w Polsce. Bardzo, bardzo tęsknię.
Dziękujemy Pani Sylwio za włączenie się w naszą dzisiejszą rozmowę z Panem Bogiem. Pozdrawiamy również serdecznie.
Dziękuję Pani Sylwio. No, słychać w Pani głosie, że jest Pani rzeczywiście profesjonalnie bardzo dobrze przygotowana do tego, żeby być dobrą komunikatorką, właśnie taką osobą, która się zajmuje PR-em. Ja też sobie doskonale przypominam ten czas, o którym Pani mówi, 2005 rok i wcześniej. To rzeczywiście to słowo było wtedy zupełnie nieznane, natomiast dzisiaj rzeczywistość public relations podlega pewnej ewolucji, pewnym zmianom. I to, co Pani rzeczywiście też potwierdzam, że bardzo wczesnym wczesnych fazach, kiedy PR w ogóle powstawało, jako dziedzina wiedzy, jako dziedzina pewnej kompetencji, sztuki działania, to była taka, to co pani powiedziała, taka mocna wiara w to, że można osiągnąć wszystko i że za pomocą takiej bardzo systematycznej, strategicznej, dobrze przygotowanej różnych kampanii PR-owych można osiągnąć bardzo, bardzo wiele spraw i można wywierać wpływ na wiele innych osób. No tak rzeczywiście było przez wiele lat. Myślę, że w międzyczasie pokazało się, że do końca tak nie jest, że ta działalność PR-owa, ona nie może przebiegać tylko w jedną stronę, znaczy z góry na dół jakby, że od tych, którzy komunikują do tych, którzy te komunikaty przyjmują, ale dzisiaj coraz częściej tak bardzo podkreśla się to, że ci, którzy są PR-owcami, oni powinni się bardzo uważnie wsłuchiwać w swoich adresatów, w oczekiwania, w ich potrzeby. Więc to jest taka pierwsza myśl i ja mam nadzieję, że tak będzie. Użyję takiego obrazu od papieża Franciszka też, który o dziennikarzach on mówił to wprawdzie, ale myślę, że do wszystkich, którzy pracują w PR-ze też można to odnieść. On mówi, że dziennikarz powinien być jak dobry Samarytanin. To znaczy nie powinien rozdrapywać ran drugiego człowieka, tylko powinien prawdą, swoją dobrocią, miłością zalewać rany drugiego człowieka. Więc ja myślę, że ta komunikacja, która odbywa się wokół nas, czy to dziennikarska, czy PR-owa, powinna też temu służyć, żeby nie rozdrapywać ran, tylko żeby je leczyć. A w tym kontekście jeszcze tak dopowiem, żeby też słuchacze, którzy może po raz pierwszy spotykają się z taką może niespotykaną na co dzień tematyką. Chciałbym powiedzieć, że wykształcenie PR-owca, nie? Takiego człowieka, który się zajmuje komunikowaniem w imieniu jakiejś instytucji, jest bardzo inne od wykształcenia dziennikarza. Na przykład w Niemczech, w Polsce już też powoli, jeżeli ktoś był dziennikarzem w swoim życiu, to raczej nie powinien nigdy być już PR-owcem. Znaczy nie może komunikować w imieniu jakiejś innej instytucji. I podobnie, jeżeli ktoś był pracował jako PR-owiec, nie powinien stawać się dziennikarzem. No taka jest przyjęta trochę etyczna zasada, dlatego że PR-owcy i dziennikarze stoją jakby po dwóch stronach frontów. PR-owcy to są te osoby, które komunikują w imieniu jakichś instytucji, w jakichś przedsiębiorstw i prezentują pewne interesy. Znaczy mówią coś, co jest w interesie tych, którzy ich zatrudniają, nie? Bronią wizerunku tych osób, komunikują dobrze, służą temu, żeby ta instytucja się rozwijała. Natomiast zadanie dziennikarzy już nie jest takie. Dziennikarze mają bardziej służyć dobru wspólnemu, całemu społeczeństwu, a nie tylko jakiejś jednej grupie. Więc to myślę, że warto sobie to też tak w głowie naszej uświadomić, że ci, którzy pracują i konstruują komunikaty właśnie PR-owe, doskonale wiemy, że te komunikaty służą jakiemuś interesowi. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z dziennikarzami, to wtedy zakładamy, oczywiście w idealnym przypadku, bo zawsze jakieś sytuacje przeciwne temu mogą się zdarzyć, zakładamy, że dziennikarze mają służyć dobru publicznemu. Więc to porównanie tych dwóch zawodów, zawodu PR-owca i zawodu dziennikarza, ono jest bardzo ważne i jeszcze raz chcę powiedzieć, że w wielu krajach to są odrębne dwie drogi szkolenia. One są podobne, uczymy się podobnych rzeczy, znaczy na przykład pisania bardzo dobrych tekstów do mediów. Zarówno PR-owiec, jak i dziennikarz powinien to umieć, dobrze to konstruować tego rodzaju teksty, ale z drugiej strony są pewne różnice. I w ten wieczór nie będziemy tego rozwijać, ale warto to sobie uświadomić. Więc to jest taka na kanwie tego, co pani powiedziała, myślę, że warto to sobie uświadomić. A jeszcze to może tak gwoli, ta praca dyplomowa, którą pani napisała o event, public relations, to słowo event, znowu jest angielskim słowem, które oznacza wydarzenie, pewne zdarzenie. I rzeczywiście w komunikacji PR-owej, takiej profesjonalnej, dobrze przygotowanej, wykorzystuje się wszelkiego rodzaju wydarzenia, które mają przyciągnąć pewną publiczność, pewną grupę docelową, z którą chcielibyśmy się spotkać. I takie wydarzenia mogą mieć różny charakter. To może być koncert charytatywny, to może być, no nie wiem, jakiś festyn na ulicy, może być rocznica, jak jubileusz jakiejś instytucji, to mogą być tak zwane drzwi otwarte, jakaś instytucja, szkoła proponuje, że tego dnia otwieramy drzwi, zapraszamy wszystkich, żeby mogli zobaczyć, jak pracujemy, po to, żeby zbudować relacje. Więc to tak dla słuchaczy, dla których to słowo event public relations może być zupełnie obcym, chciałbym wytłumaczyć, że to chodzi o tego rodzaju działania, które wykorzystują wydarzenia po to, żeby zaprosić na nie poszczególne osoby i żeby podtrzymać z tymi osobami relacje, żeby zbudować z nimi dobre kontakty i dobre relacje na przyszłość.
Public relations w demokracji, w kościele to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maria. Na zegarach 22:33 zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia tego czasu. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto jest z nami? Skąd?
Witam ojca prowadzącego oraz gości. Sabina z Wielkopolski.
Prosimy.
Ja tak zauważyłam właśnie taki ten czarny PR w strajku tych młodych lekarzy, którzy w tej chwili nie wiedzą sami, o co im chodzi, czego chcą. Chcą na tym własnym PR-ze zdobyć przyszłych pacjentów, jeśli nie wyjadą za granicę, albo służyć komuś, kto nie jest przyjacielem Polski, kto jest raczej ich wrogiem. O co im właśnie chodzi? Nie przychodzą na spotkania z ministrem, nie interesują się niczym, tylko głównie strajk, nie wiadomo z jakiego powodu, nie wiadomo w jakim celu, kto ich opłaca, bo na pewno tak jest. Może to taki właśnie przypadek, jaki na Węgrzech mieliśmy uwagę słyszeć. I to właśnie jest taki czarny PR. PR, który chce odwrócić, chce nakłonić społeczeństwo przeciwko naszemu rządowi, przeciwko tym wszystkim reformom, które są wprowadzane. A rząd, właściwie może nie rząd, ile sam pan minister Radziwiłł, stara się wszystko zrobić, żeby jakoś załagodzić ten ich czarny PR. Podwyższa coraz więcej sumy, podwyższa lata, a ich to wcale nie interesuje. Oni tylko chcą zdobyć sławę, oni chcą się pokazać jako ci, którzy walczą o pacjentów, o dobro pacjentów, a w gruncie rzeczy to walczą o swój PR, o swoją osobowość, żeby zdobyć rozgłos, że jacy to oni są dobrzy, jacy to oni są świetni i żeby przyciągnąć pacjentów. A wydaje mi się, że właśnie nasz dziennik powinien się tym zainteresować również i podać nazwiska właśnie tych wszystkich strajkujących, żeby w przyszłości pacjent wiedział, z kim ma do czynienia, przed kim się chronić.
Pani Sabino, pozdrawiamy panią serdecznie. I prosimy księże profesorze o ustosunkowanie się do tego przytoczonego przykładu.
Pani Sabino, dziękuję bardzo i ja panią doskonale rozumiem. W tym, co pani mówi, jest dużo takiej intuicji kogoś, kto ma już pewne doświadczenie życiowe, korzysta z opieki medycznej, może ma pani też przykłady lekarzy starszych, którzy poświęcili całe swoje życie na to, żeby zająć się ludźmi chorymi i robili to właśnie robiąc ten dobry PR tej grupie zawodowej, bo lekarze to jest w Polsce grupa, do której ludzie raczej mają zaufanie i wydaje się, że na to zaufanie wcale nie zapracowali ludzie młodzi, którzy dopiero pokończyli studia, tylko na ten dobry obraz lekarzy, bo ja nie mówię o służbie zdrowia, nie mówię o jej organizacji, o niedofinansowaniu, o braku lekarzy, bo my mamy niestety najmniejszy w Europie współczynnik ilości pacjentów na lekarza. I mamy tu niestety ogromną pracę przed sobą, żeby dołączyć do tych standardów, które w tej chwili obowiązują w Europie. Więc ja rozumiem, że pani opiera tę swoją analizę, ocenę na własnym doświadczeniu. Ma pani przed oczyma tych lekarzy, którzy mają ogromne doświadczenie, mają autorytet i wielu ludzi potrafi im zaufać i nawet polecić nawet takie bardzo intymne tajemnice swojego zdrowia. I z drugiej strony mamy rzeczywiście do czynienia z sytuacją, którą trudno wielu zrozumieć, zwłaszcza wtedy, kiedy mają przed oczyma tych starszych lekarzy. Mieliśmy już przecież strajki w POZ-ach, ale to rzeczywiście była bardziej walka o to, żeby ludzie, którzy przychodzą do lekarza pierwszego kontaktu, byli traktowani poważnie jako pacjenci, a nie jako klienci. Żeby to był pacjent, to musi trafić do lekarza, który będzie miał dla niego czas, będzie mógł stworzyć odpowiednie warunki dla swojej pracy i służby tym pacjentom, będzie mógł korzystać z badań specjalistycznych. I ja tak rozumiałem tamte strajki i one przyniosły bardzo konkretny efekt. Natomiast tutaj właściwie rzeczywiście walka idzie o tylko pieniądze. Podwyższenie do 6,8% PKB na służbę zdrowia jest absolutnie niewykonalne i myślę, że gdybyśmy przeprowadzili na ten temat jakąś sondę wśród ludzi, to usłyszelibyśmy, że jest jeszcze wiele innych obszarów życia w społeczeństwie, o które należałoby zadbać, nie tylko zdrowie. Oczywiście zdrowie społeczne jest priorytetem, ale trzeba wiedzieć, że społeczeństwo musi się rozwijać kompleksowo i na przykład program 500+ pokazuje, że założone cele, jakim jest wzrost również dzietności, a przede wszystkim zlikwidowanie ubóstwa, działa. Więc ja myślę, że to, co pani też wyczuwa intuicyjnie, że rząd ma jakiś długoletni plan również poprawy sytuacji w służbie zdrowia. I ostatnia taka uwaga. Czy oni są zmanipulowani? Czy jest to akcja sterowana przez ludzi nieżyczliwych rządowi? No niestety tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić i myślę, że jeśli to jest czarny PR w tym sensie, że był dobrze przygotowany i jest sterowany, to wykrycie ludzi, wykrycie czy instytucji, które za tym stoją, na pewno byłoby niemożliwe. I sądzę, że bardziej powinniśmy, chcąc tutaj nie zniechęcać tych młodych ludzi, którzy strajkują, no bo widać, że niektórzy z nich naprawdę mają dobrą wolę. Nie zniechęcać ich do tego, żeby dobrze myśleli o zawodzie, który wybrali, o tej służbie. Trzeba pokazywać im tych ludzi w zawodzie, którzy naprawdę nie wzbogacili się, może nie osiągnęli żadnych honorów, a jednak dla tych, którym pomagali, którym służyli, są naprawdę osobami godnymi największej czci. I wydaje mi się, że że trzeba w ten sposób jakoś pomagać również tym, którzy strajkują. Popatrzcie na tych ludzi starszych, którzy potrafili się poświęcić i dajmy trochę czasu i zaufajmy tym, którzy w tej chwili wzięli w swoje ręce rządy w naszym kraju.
Na zegarach 22:41 odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże kapłanom, profesorom. Dziękuję za właśnie przedstawienie dzisiejszego tematu. Dla mnie to słowo PR to jest po prostu zło. I jest to nowe słowo wyszukane. A wiemy od lat, od nauczania Kościoła, właśnie, że to zło to jest jak lew ryczący i zawsze głośno ryczy. I tak jest teraz z tym przekazem. Właśnie nagłośniane to, co jest złe, a dobro jest zawsze tam gdzieś ukrywane. Lecz zło ryczące my, jako ludzie Kościoła, ludzie umiejący rozróżnić dobro od zła, umiemy to zło ominąć, żeby ono nas nie pokąsało, nie pogryzło, żebyśmy po prostu żyli szczęśliwie. I człowiek, który żyje nie w poprawności, tylko w prawdzie i oparty jest na korzeniach, nauczaniu Kościoła, na przykazaniach Bożych, słucha Kościoła, jest spokojny, nie będzie się lękał żadnego PR-u, żadnych jakichś tam nowostek. I tak samo i w rodzinie. Jeżeli będzie mąż wierny żonie, żona mężowi, wtedy będzie w tym domu atmosfera szczęścia względem dzieci, gdyż nie będą wyrzuty sumienia. A gdy człowiek żyje w zakłamaniu i wtedy w grzechu, i wtedy jest nieszczęśliwy, niespokojny. I tak samo ten PR dzisiaj właśnie, ten krzyk to jest krzyk rozpaczy. Ale ja jestem bardzo szczęśliwa, jeszcze raz podkreślę, bardzo szczęśliwa, gdyż to wszystko uśmija. Proszę zobaczyć, my żyjemy właśnie jako Polacy w posłuszeństwie, w nauce Kościoła. Ojciec Święty Jan Paweł II, jeżeli mówił o nowej ewangelizacji, jak to tłumaczył, w każdym pokoleniu od nowa. I dzisiaj właśnie mamy, tak jak kapłani dzisiaj są, profesorowie tłumaczą, nauczają, ojcowie, jakie bogactwo mamy teraz ojców redemptorystów, nowe sanktuarium. Zobaczmy w prawdzie, ojciec dyrektor, nie boi się żadnego tematu, ale zawsze mówi w prawdzie, mówi wszystko, każdy temat podejmuje. Zobaczmy wokół tego sanktuarium. Dzisiaj ludzie potrzebują właśnie Kościoła, prawdy, nabożeństw i na małżeństw. Teraz cały tydzień, jaki był ubogacony właśnie przed odpustem Ojca Świętego Jana Pawła II. Każdy mógł znaleźć dla siebie i od nowa w duchu, i od nowa za małżonków, przyrzeczenie, od nowa ślubu. Każdy mógł znaleźć to dla siebie. I właśnie, jeszcze już kończę, Ojcze. Jeżeli będziemy właśnie zakorzenieni w prawdzie, w miłości, w nauce Kościoła, będziemy szczęśliwi, a niech to zło sobie ryczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Anno. Pozdrawiamy Panią serdecznie.
Dziękujemy Pani Anno za tę wypowiedź, taką pełną troski, ale takiego bardzo też osobistego świadectwa. I bardzo to, co Pani powiedziała, że rzeczywiście jest tak, że zło, powiedziała Pani, że tak ryczy, że jest bardzo głośne. Natomiast dobro jest czasami bardzo cichutkie, takie nie chwali się, pozostaje w ukryciu. I to, o czym mówimy, to jest też tak, że powinniśmy o dobru mówić. Powinniśmy to bardzo dobro komunikować innym ludziom, że jeżeli coś się dobrego wydarzyło w naszych wspólnotach, w parafii, w diecezji, w jakichś takich miejscach, których my jako chrześcijanie żyjemy, to myślę, że o tym dobru warto powiedzieć i warto to powiedzieć w taki, użyję słowa, profesjonalny sposób. To znaczy w taki sposób, który dotrze do drugiego człowieka, że go jakoś przekona go do tego, że to czynienie dobra naprawdę ma sens. No i żeby to uczynić, no to właśnie od tego krzyczącego zła czasami jest tak, że można się troszkę nauczyć tej metody takiego przekazywania tych informacji o dobru, o którym pani mówiła, o tym, że jak pani jest szczęśliwa, że jak są ludzie, którzy żyją bez grzechu i czują się naprawdę szczęśliwi, radośni, to żeby pokazać te osoby, że rzeczywiście życie takie w bliskości z Panem Bogiem, w jedności z Nim, to sprawia, że jesteśmy wolnymi, szczęśliwymi ludźmi. Tutaj już na ziemi, a później po śmierci to zaprowadzi nas do zbawienia. Więc to są najbardziej podstawowe prawdy wiary, które dzisiaj chcemy przekazywać światu. A sposób przekazywania tych prawd wiary, no rzeczywiście się zmienia. Też kanały tej informacji się zmieniają. No i temu służy ta nasza dzisiejsze spotkanie. Ja chcę powiedzieć, że takim przykładem wydarzenia, które niedawno było w naszej tutaj ojczyźnie, w Polsce, ten przykład modlitwy Różańca do granic, taka była oficjalna nazwa tego wydarzenia. Myślę, że wielu słuchaczy Radia Maryja w tym uczestniczyło. Więc przygotowanie tego rodzaju wydarzenia, zorganizowanie go, skoordynowanie, nadanie całemu temu wydarzeniu pewnej takiej dynamiki, to wymagało naprawdę dużo trudu od organizatorów. Myślę, że wszyscy to doskonale sobie zdajemy sprawę, jak wielki wysiłek to był, żeby to przygotować. No i trzeba sobie też powiedzieć jasno, że było to przygotowane w taki bardzo dobry, profesjonalny sposób. To znaczy cała ta organizacja, ona tak przebiegała, że cała ta akcja, to wydarzenie, ta wspólna modlitwa przebiła się do mediów, wiele osób o tym informowało, media na zagraniczne też podchwyciły ten temat mniej lub bardziej krytycznie, ale też było wiele pozytywnych głosów dotyczących tej wspólnej naszej modlitwy. I znowu chcę powiedzieć, że public relations, czyli to słowo, ten PR, który może nam się kojarzyć tak bardzo negatywnie, nie? Bo że to służy tylko i wyłącznie nagłaśnianiu jakichś złych spraw, ale chciałbym też, coraz częściej się uczymy tego, że właśnie PR, te techniki, które są używane w tej działalności, pewne narzędzia, pewne zasady, które możemy zaobserwować, jak to funkcjonuje, mogą być pomocne dla nas do tego, żeby zapraszać inne osoby do zapoznania się z Ewangelią. Ja jestem przekonany też, że sama komunikacja taka medialna, ona nie wystarcza do tego, żeby dojść do zbawienia. Do zbawienia, jak wierzymy, potrzebna jest modlitwa, osobisty kontakt z Panem Bogiem, korzystanie z sakramentów, ze spowiedzi. Ale ten pierwszy etap takiego zaproszenia do uczestniczenia w tym rodzaju życia, do tej pierwszego etapu tworzenia wspólnoty, kreowania obrazu chrześcijaństwa, właśnie w taki profesjonalny sposób jesteśmy zapraszani i myślę, że wiele osób w Kościele jest w to zaangażowanych i widzimy, że coraz bardziej w wielu diecezjach, wiele zgromadzeń zakonnych, naprawdę bardzo, bardzo dobry, taki przygotowany i przemyślany i systematyczny sposób komunikuje prawdę o Ewangelii w dzisiejszym świecie.
Na zegarach 22:50, a my na antenie Radia Maryja podejmujemy temat public relations w Kościele i Demokracji. Temat ten realizujemy z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Janem Przybułowskim oraz księdzem doktorem Zenonem Hanasem. Po chwili przerwy na wytchnienie powracamy, aby kontynuować nasz dzisiejszy temat. 22.54 to czas na zegarach w Polsce, a my na antenie Radia Maria podejmujemy temat public relations w Kościele i demokracji. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Józefowa. Ja zachęcona takim wezwaniem, żeby dzielić się dobrem, żeby dobro też przebijało się, to chciałam poinformować rodzinę Radia Maryja, że w drodze powrotnej właśnie z modlitwy Różaniec do granic widzieliśmy, co najmniej 14 osób widziało cud wirującego słońca. No to było tak niesamowite, dosłownie przed zachodem słońca. Słońce wirowało, wyglądało w ten sposób, no ja tak przynajmniej widziałam, jak żywa monstrancja, bo na tarczy słonecznej była mniejsza tarcza biała, która wirowała i wokół powstawały różne kolory, od jasno żółtej do fioletowej. I dlaczego o tym mówię? No bo jest to, tak uważamy, jest to znak maryjny, znak takiej akceptacji tej modlitwy, taki uśmiech w stronę Polski. I od razu mi się przypomina przepowiednia, która się powtarza, mianowicie taka, że Pan Jezus mówił, że Polska jest źrenicą Jego oka i powoła tam armię, jakiej jeszcze nie było. No i armia, w moim przekonaniu już powstała, taka armia modlitewna. No i tak jak żołnierz nigdy nie porzuca broni, tak samo my nie powinniśmy porzucać modlitwy różańcowej i modlić się, bo naprawdę możemy wiele rzeczy wyprosić i wiele rzeczy możemy ustabilizować w tym rozchwianym świecie i możemy naprawdę bardzo, bardzo dużo dobra posiać i wlać nadzieję w serca ludzkie, no bo w moim przekonaniu no jest to. No, powiem tylko tyle, że no nie wszyscy widzieli to. Jechali z nami reporterzy w telewizji Salwę. Wszystko filmowali, niestety sami niczego takiego szczególnego nie dostrzegli. Nie wiem, może to łaska Boża, no na pewno łaska Boża jest w tym wszystkim, że niektórzy widzieli, niektórzy nie. Dzielę się z rodziną Radia Maria po prostu, żeby powiedzieć, bo na pewno wiele było takich znaków na niebie i ku pokrzepieniu serc po prostu, żeby się nie poddawać i wierzyć, że dobro jest zawsze z nami, Maryja jest zawsze z nami, Pan Jezus jest zawsze z nami i nas nie opuszcza, tylko my musimy w to wierzyć i nie poddawać się. To tyle z mojej strony. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Anno.
Pani Anno, dziękuję za wypowiedź. Tak, ja myślę, że to wydarzenie Różaniec do granic było tak, jak już tutaj Zenek podkreślał, ja się tym całkowicie zgadzam, było tak doskonale przygotowane medialnie i PR-owsko, że praktycznie kto chciał uczestniczyć w tym wydarzeniu, a nie mógł być osobiście, miał możliwość śledzenia tego wszystkiego, co się działo przy okazji tej modlitwy. I mnie osobiście najbardziej do mnie tak przemawiało to, że to jest wspólnota, bo ciągle mamy taką świadomość, że Kościół powinien walczyć, że Kościół powinien przeciwstawiać się temu, co wydawałoby się wrogie Ewangelii i Bogu. A tutaj ten właśnie pozytywny sposób. Mieliśmy pokazany Kościół jako wspólnotę modlącą się. I to jest chyba najpiękniejsze, co można o Kościele powiedzieć, że Kościół się modli. Tak, to prawda, że Kościół może służyć biednym ludziom, że może poprawiać ich los, że Kościół przede wszystkim ma głosić Ewangelię, ale nie zapominajmy, że Kościół modlący się to Kościół, który jest w tej stałej relacji z Bogiem. nie tylko z ludźmi, bo kiedy mówimy o głoszeniu Ewangelii, kiedy mówimy o realizowaniu przykazania miłości, to pokazujemy Kościół w tej relacji z otoczeniem, tej relacji społecznej, Kościół jako wspólnota ludzi. A Kościół modlący się to jest Kościół, który bezpośrednio łączy się z Bogiem. I wydaje mi się, że pokazywanie takiego Kościoła modlącego się, takim moim pragnieniem jest, żeby na przykład w każdej parafii była telewizja i żeby można transmitować mszę świętą parafialną w internecie dla tych, którzy nie mogą przyjść na nią do kościoła parafialnego. Ja bym się nie bał, że ludzie zaczną się usprawiedliwiać tym oglądaniem mszy świętej parafialnej w internecie i nie przyjdą do kościoła, bo to nie da się zastąpić, ale pokazywanie Kościoła modlącego się to jest pokazywanie Kościoła w jego istocie, Kościół w łączności z Bogiem. I jeśli Kościół się modli, to towarzyszą tej modlitwie i mogą towarzyszyć różne znaki. Pan Bóg kieruje te znaki do wybranych osób i w Kościele zawsze tak było, że wszyscy dążymy do świętości, ale tylko niektórych Pan Bóg dotyka i Kościół ich wynosi na ołtarze. Ale tylko święci się zbawią i wiemy, że wszyscy musimy być święci. Więc czy ktoś widział, czy nie, to jest to sprawa bardzo indywidualna. Natomiast ten obraz Kościoła, który trzyma różaniec w rękach i otwiera się na Boga, dla mnie to jest Kościół w swojej tej najprawdziwszej istocie. Kościół otwarty na Boga, czyli otwarty na nieskończoność, na niebo, otwarty na to nadprzyrodzone spotkanie z Bogiem w wieczności.
I odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Leszek z Wyczowa się kłania. Ja mam dwa aspekty programu. Radio mi się rozłączyło, bo ja nie mam baterii. Public relation zacznę od dowcipu. Spotyka się szczur z wiewiórką i wiewiórka mówi do szczura, no słuchaj, ty gryzoń, ja gryzoń, a mamy jakieś inne relacje. No szczur mówi, właśnie mamy inne public relation. No ty jesteś źle odbierany. Czyli gryzonie mogą mieć. Wracając do meritum sprawy, niebezpieczeństwo w relacjach publicznych są tak zwane półprawdy. Ojciec dyrektor bardzo często zwraca uwagę, że półprawdy wymieszane z prawdą dla ludzi, proszę się nie gniewać, jeżeli ktoś nas odbiera płytko myślących, powodują, że wpadamy w takie stereotypy, w slogany, które łatwo są przyswajalne. Ja na przykład unikam niedomówień. Ja nigdy nie wymawiam, nigdy może wymawiałem służba bezpieczeństwa. Ja mówię służba niebezpieczeństwa. Urząd niebezpieczeństwa. Służba bezpieczeństwa nigdy nie istniała. Ona zabezpieczała tylko pewien system. Jeżeli nie nazwiemy rzeczy po imieniu, nie damy im pewnego nurtu prawdziwości, to właśnie to jest. Bo młodzi ludzie, którzy przecież nie przeżyli czasów, gdzie się pukało kolbami do drzwi, aresztowało się ludzi o drugiej w nocy, to nie wiedzą, co to było UB. Każde aresztowanie w 90% się kończyło, że rodzina nie wiedziała, co się z ojcem czy z matką działo później. W związku z tym, oni mówią, służba bezpieczeństwa, no bezpieczeństwo kojarzy się z czymś pozytywnym. Nie chcę zanudzać nikogo, chciałbym wszystkich pozdrowić i zwrócić uwagę właśnie na niebezpieczeństwo półprawd, takie mieszanie prawdy z półprawdą, które w relacjach public relation, dobrze było na początku chyba przetłumaczone, ja słabo znam angielskie, to relacje publiczne, właśnie wymieszanie prawdy z półprawdą, ja tłumaczę niektórym, wlanie beczki szamponu do szamba nie poprawi jakości szamba. Przepraszam za ostre porównanie, ale mimo wszystko serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Leszku, dziękujemy. Pozdrawiam również.
Mm-hmm. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Leszku. No to jest, całkowicie się zgadzamy, że mieszanie prawdy i półprawdy może mieć dużo bardziej szkodliwe skutki, aniżeli mówienie wprost nieprawdy czy kłamstwa, dlatego że te półprawdy, one no, zresztą w ogóle kłamstwo jest takie, że próbuje się przebierać zawsze za prawdę, a prawda nie musi udawać niczego, tylko zawsze jakby może być tym, kim jest, nie musi udawać żadnej innej wartości. Więc to prawda, że mieszanie tych dwóch rzeczywistości, takiej prawdy i półprawdy, jest bardzo niebezpieczne. Ja przed sobą mam no, takie zasady etyczne właśnie pracy w public relations. Zapewne no, jak tak zasady no, są łamane, czy mogą być wielokrotnie łamane. Natomiast no, te zapisy, które mówią o pracownikach public relations, one bardzo mocno podkreślają, że pozwolę sobie przeczytać jakie zobowiązania, jakie etyczne zasady obowiązują w tym zawodzie. Między innymi pracownicy zajmujący się PR-em muszą dokładać najwyższej staranności działania, aby informacje przekazywane opinii publicznej bezpośrednio albo za pośrednictwem mediów były prawdziwe, rzetelne i wyczerpujące. Prawdziwe, rzetelne i wyczerpujące. No to ostatnie określenie mówi o tym, że to nie może być półprawda, tylko to ma być cała prawda, ma być wyczerpująca informacja, a nie tylko podawanie jakichś przekłamanych, cząstkowych opisów. Po drugie, pracownikom nie wolno świadomie wprowadzać w błąd opinii publicznej oraz rekomendować lub sugerować klientom tego rodzaju praktyk, więc to wprowadzanie w błąd odbiorcy też jest no, podawane jako zakazana praktyka w komunikacji PR-owej. No i wreszcie jedno, pracownikom PR-owym nie wolno brać udziału w ukrywaniu przed opinią publiczną informacji, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie obywateli. Czyli mogą być takie sytuacje, że jakieś przedsiębiorstwo, no nie wiem, wyprodukowało jakiś produkt, jakąś substancję, no nie wiem, jedzenie, jogurt, cokolwiek, co może zaszkodzić ludziom. I jeżeli PR-owiec wie o tym, że coś takiego miało miejsce, to ma obowiązek o tym poinformować. Znaczy każde ukrywanie przed opinią publiczną informacji, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo lub zdrowie obywateli, jest jedną z zasad, które obowiązują w dziedzinie public relations. No my oczywiście tu rozmawiamy o pewnym ideale, o tym, że tak powinno być, no ale wiemy też, że zło, czy grzech, czy słabość człowieka, czy chęć zysku sprawia, że te zasady nie zawsze są przestrzegane. No w tym momencie nie wiem, co należałoby tylko może bardzo mocno podkreślić, że w każdym formacji ludzi, którzy zajmują się komunikowaniem instytucjonalnym w imieniu danej instytucji, należałoby te zasady jak najbardziej wprowadzać, żeby je poznawać, zapoznawać wszystkich studentów z tymi zasadami, przekonywać, że właśnie zachowanie tych zasad w takim długoterminowym patrzeniu buduje zaufanie do danej instytucji i sprawia, że ta instytucja bardziej się rozwija. Każda instytucja, która w swojej polityce informacyjnej łamie te zasady, wcześniej czy później traci zaufanie społeczne, no i zasadniczo przestaje istnieć. Znowu, jest to pewien ideał, to co teraz mówię, no ale o ideałach też należy rozmawiać i myślę, że gdyby ci, którzy się zajmują tak profesjonalnie podawaniem informacji społeczeństwu, gdyby się do tych zasad dostosowywali, to myślę, że nasze życie miałoby większą, znacznie większą jakość.
Public Relations w Kościele Demokracji, temat, który podejmujemy. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja się przedstawię jako Karol z Zagłębia. To tak dla wiadomości ojca prowadzącego, ponieważ będę chciał podać pewne dosłowne fakty ze względu na to przedstawiam się właśnie jako Karol z Zagłębia. Ja powiem coś takiego. Ja akurat jestem po studiach zarządzania organizacja przedsiębiorstw, miałem dosyć duży dział marketingu i tam też były poruszane zagadnienia public relation, tego public relation takiego, które stosuje się przy prowadzeniu działalności gospodarczej, też oczywiście elementy takiego public relation społecznego. I ja bym na przykład apelował o to, żeby być może nasz szanowny gość lub osoby, które mam nadzieję z jakichś instytucji rządowych słuchają tej audycji, pomyśleli o czymś takim, że właśnie ten public relation taki trochę społeczny powinien też się zaczynać jakby od tego, że tą wartością naszą podstawową jest nasza ukochana ojczyzna Polska, flaga, barwy państwowe i hymn. Ja jestem bardzo zdziwiony, że po 2 latach nie ma na przykład takiej konkretnej ustawy czy rozporządzeń, które mówią o tym, że dzień w danej instytucji zaczyna się od odegrania hymnu państwowego, czy przez megafony, czy przez odtwarzaną muzykę audio. Ale no ja pamiętam w czasach głębokiej komuny, kiedy w poniedziałek szedłem na apel, no śpiewaliśmy różne dziwne rzeczy, które mieliśmy śpiewać. Była jedna taka pieśń Wszystko, co nasze Polsce oddamy. Wiele osób to na pewno z radiosłuchaczy pamięta. To nie rozumiem, dlaczego na przykład nasze dzieciaki raz w tygodniu nie mogłyby śpiewać rano, stojąc na baczność przy wciągniętej fladze, w jakikolwiek sposób, czy pod sufitem hali gimnastycznej, czy na zewnątrz, na placu, na maszcie, odśpiewać 4-zwrotkowego hymnu państwowego. I w tym momencie by się okazało, że nie tylko kibice, których lewacy nazywają kibolami, potrafią odśpiewać hymn 4-zwrotkowy, tylko wszystkie nasze dzieci. Podobnie jest to jakby zakorzenione potem no w sercach i umysłach, bo jeżeli od dziecka wyniesie się szacunek do własnej flagi, do hymnu i załóżmy na przykład w ramach tego public relation takiego społecznego, nauczyciele by byli zobligowani podawać pewne informacje dzieciom, jeśli chodzi o istotne rocznice w danym tygodniu na godzinie wychowawczej, to nazywając po imieniu, ja bym uniknął pewnych takich rozmów, które ja prowadzę teraz z moim dzieckiem, które ma 15 lat, celowo nie wymieniam płci, bo chcę powiedzieć wprost na antenie. Moje dziecko chodzi do gimnazjum imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu w Zespole Szkół Ogólnokształcących. I mówiąc wprost, no państwo od historii, wychowawcy, no stosują różne dziwne metody nauczania, żeby tylko dziecko było doedukowane maksymalnie, żeby o nim się mogli nachwalić tych dzieci, jakieś prezentacje. Dzieci mają górę materiałów zadawanych, jakiś tam prasówek i materiałów z historii. Natomiast jeśli chodzi o pewne zagadnienia dotyczące patriotyzmu, żołnierzy wyklętych, to ja muszę dziecku sam to tłumaczyć. Jestem zszokowany taką postawą nauczycieli, którzy się bardziej skupiają na jakichś dziwnych zagadnieniach dotyczących zagranicy, a nie tłumaczą dzieci naszych korzeni. Poza tym no, powiem wprost, mam wiele osób znajomych z mojego rocznika w kręgach nauczycielsko-pedagogicznych. No, powiem wprost, no, Sosnowiec, Czeladź, Będzin, tak zwane Czerwone Zagłębie, być może większość naszej w ogóle polskiej krainy i środowiska nauczycielskie, no niestety w wielu takich miastach są bardzo sfeminizowane i bardzo niestety lewicowe. I nazywając sprawy po imieniu, jeżeli ja na przykład podam tak na antenie przykład, dowiedziałem się, że moje dziecko idzie do teatru na zemstę, to się ucieszyłem, ale się okazało, że dziecko po powrocie powiedziało mi, że ono nie było na zemście Fredry. Ono było w Teatrze Zagłębia, ale na jakiejś bardzo dziwnej sztuce, która ma taki sam tytuł. I my byliśmy bardzo w szoku, kiedy się okazało, że na przykład nasze dziecko też pojechało z wychowawcą do Teatru Rozrywki w Chorzowie na sztukę Rocky Horror Show. Czyli nie sztukę wychowawca znalazł, żeby dzieci zabrać do teatru na jakąś konkretną sztukę, na przykład tak jak ja pojechałem na Kordiana, czy na Wesele Wyspiańskiego z moim wychowawcą, bo też chodziłem do tego samego, tej samej szkoły, ale na poziomie licealnym, nie gimnazjalnym, ale zabiera się dzieci na jakieś dziwne lewackie sztuki, które są po prostu no wprost wręcz niesmaczne. I ktoś, kto wyznaje wartości chrześcijańskie, dowiaduje się potem od dziecka, że było na sztuce Rocky Horror Show albo na zemście, która nie była zemstą, tylko była jakimś dziwnym przedstawieniem, które mnóstwo jakichś dziwnych, negatywnych emocji niosło ze sobą, a nie wartości patriotyczne. Także tyle chciałem powiedzieć na antenie, bo jeszcze bym mógł podać kilka konkretnych przykładów, ale to konkretnie chciałem powiedzieć, żeby ktoś może przebadał to środowisko nauczycielskie pod tym kątem, na jakie sztuki, na jakie filmy dzieciaki są zabierane, bo nazywając sprawy po imieniu, nam jako rodzicom, no Panie ciężko Karolu... jest dziecku odmówić, kiedy idzie cała klasa, powiedzieć, słuchaj, ty nie idziesz. Bo dziecko poczuje się wykluczone i będzie po prostu palcami pokazywane, że nie pójdzie. Ale to jest bardzo ważne, ten taki PR społeczny, on jest też kształtowany nie tylko przez rodziców, ale też przez pewne zachowanie. Uważam, że każde zawody sportowe w Polsce, tak jak w Stanach Zjednoczonych, powinny się odbywać od odegrania hymnu, wciągnięcia flagi, żeby cały stadion, czy to są zawody lokalne, klasa okręgowa, czy klasa ekstraklasa, powinien być hymn na każdych zawodach sportowych i na wszystkich uroczystościach lokalnych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Karolu. Pozdrawiamy.
Panie Karolu, z uwagą słuchałem pana przedstawienia. Tak, jeśli chodzi o patriotyzm, to my prowadziliśmy taką audycję w ramach tego cyklu i rzeczywiście przy tej okazji, analizując już samo pojęcie patriotyzmu, wywodząc je od tego umiłowania ziemi ojczystej, ale też z samego źródłosłowu pater, ojciec, ojczyzna jako ta ziemia, z której rodzi się nowy obywatel, nowy człowiek, to rzeczywiście pokazuje nam, jak wiele skojarzeń mamy przy analizowaniu tego pojęcia. Na pewno każdy, kto śledził pielgrzymki Jana Pawła II, zwrócił uwagę, że potrafił ucałować każdą ziemię, nie tylko ziemię ojczystą, ale on, papież, czyli człowiek, który należy do całego świata, każdy skrawek ziemi potrafi uszanować tym pocałunkiem miłości do tej ziemi, która dla tych, którzy tam mieszkają, żyją, tam się urodzili, jest ojcowizną, czyli jest miejscem, z którego wychodzą. Ja myślę, że nasza postawa patriotyczna, mimo wszystko, mimo tutaj wielu podejmowanych działań również za poprzedniego rządu, tych 8 lat. Ja osobiście powiem, że dla mnie te 8 lat było latami straconymi dla kształtowania ducha patriotycznego. Bo bardziej chciano z nas zrobić Europejczyków niż Polaków. Próbowano nam pokazać, że im bardziej otworzymy się na Europę, a może i nawet na świat, tym bardziej będziemy poważani jako obywatele pierwszej kategorii, a nie drugiej. Co w podtekście miało nam pokazać, że jesteśmy jeszcze na razie na tej trudnej drodze wychodzenia z zaścianka. Ale z drugiej strony, i tu chciałbym podkreślić to, co może tak słabiej wybrzmiało z pana wypowiedzi, mianowicie chodzi o to, żeby traktować nie tylko PR w wymiarze ogólnym, że ktoś ma coś zrobić, ale zobaczyć, że PR, czyli ta działalność w oparciu o pewne zasady kreowania właściwego obrazu, to jest część trudnej misji wychowawczej rodziców. Bo tak naprawdę o tym, jakim dziecko będzie w przyszłości obywatelem, jakim będzie patriotą, jakim będzie chrześcijaninem, w pierwszym rzędzie muszą zadbać rodzice. To oni dają fundament. Można powiedzieć, że ich postawa, ich działalność jest źródłem, z którego czerpać mogą dzieci, później młodzi ludzie, to, co im jest potrzebne później w życiu społecznym. Czyli ta nie tylko personalizacja, nie tylko humanizacja w procesie wychowania, ale również socjalizacja pod kątem patriotyzmu, To jest ogromne zadanie PR-owe rodziców. I ja myślę, że słusznie pan zaznaczył, że nie można dziecku zakazywać, jeśli idzie z całą klasą, ale trzeba uczyć dziecko tego, żeby z rodzicami dialogowało, żeby o tym, gdzie było, co widziało, co przeżyło, a przede wszystkim czego nie rozumie albo co je zaskoczyło, negatywnie zwłaszcza, potrafiło z rodzicami rozmawiać, mając do nich zaufanie. Ja wywnioskowałem z pana wypowiedzi, że ma pan dobry, bardzo dobry kontakt ze swoim dzieckiem i ten kontakt to jest właśnie wynik takiego indywidualnego PR-u rodzinnego. Widocznie pana też ktoś tego nauczył i pan potrafi to nie tylko z racji zdobytego wykształcenia i wykonywanego zawodu, ale widać w pana postawie, czyli ukształtowanej takiej osobowości i charakteru, że pan to, co sam wyniósł z domu, ze swojego wychowania, potrafi zastosować w swojej działalności wychowawczej. I ostatnia rzecz. My musimy, ja do końca bym się tu nie zgodził z tym, co wcześniej mówił ksiądz Zenon o tej bezinteresowności działalności dziennikarza i interesowności PR-owca. Bo wydaje mi się, że naprawdę ten prawdziwy PR to jest nie tylko służba prawdzie, ale to też jest w pewnym sensie bezinteresowna służba prawdzie, czyli on jako reprezentujący może instytucję czy markę, którą ma chronić czy stwarzać pozytywny obraz, rzeczywiście ma tutaj jakieś ukierunkowanie, ale w tym źródle działalności PR-owskiej, w tych fundamentach etycznych działalności PR-owskiej nie może jednak zabraknąć bezinteresowności. Bo wydaje mi się, że dopiero wtedy wchodzimy w sposób taki naturalny w ten PR indywidualny. A w tej działalności PR-owskiej indywidualnej bezinteresowność moim zdaniem jest podstawą.
Public Relations w Kościele i Demokracji, temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maria. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim księżom obecnym w studiu. Ja bym chciał się na chwilę odnieść do tego problemu, który tu był podnoszony, tego nieszczęsnego sporu między lekarzami rezydentami a rządem. Powiem tak, że każdy człowiek dostał w posagu od Stwórcy określone talenty i umiejętne rozeznanie tych talentów i ich rozwijanie decyduje o kształcie życia człowieka. W przypadku, kiedy brak jest rozeznania swoich talentów, jest rzeczą pewną, że każdy człowiek otrzymał talent, który nazywa się człowieczeństwem i otrzymali go również lekarze rezydenci, szczególnie zobligowani do jego rozwijania. I jest takie słowo, że wielkość człowieka polega na umiejętności bycia małym, a małość człowieka na pragnieniu bycia kimś ważnym. Myślę, że trzeba mieć jednak dużo złej woli, żeby nie dostrzegać tego dobra, które czyni ten rząd i tak bardzo akcentować swoje dobro. To tak ku zastanowieniu. Nie wiem, czy ktoś z nich słucha, ale może ktoś im powtórzy. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Pawle. Przypominamy, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych to jest public relations w Kościele Demokracji. Bardzo serdecznie prosimy, aby ten temat nie odbiegać od tego tematu. Wiemy, że tych tematów, które drążą i które trapią nasze serca, jest niezmiernie wiele. Niezmiernie wiele też staramy się podejmować te tematy na antenie Radia Maria, ale też dla osób, które akurat właśnie ten temat jest im bliski, prosimy, aby w naszych rozmowach zazwyczaj starać się o to, aby być precyzyjnym w formułowaniu pytań i zagadnień związanych właśnie z tematem, który jest poruszany.
Tak, rzeczywiście ten temat lekarzy systemu zdrowia w Polsce porusza nasze serca, bo rzeczywiście widzimy dużo napięć z tym związanych, ale tak przenosząc nieco tę całą sytuację też do tematu, który poruszamy dzisiaj, No myślę, że w tym momencie możemy też zobaczyć, jak bardzo ważna jest taka bardzo dobra polityka różnych instytucji państwowych, znaczy ministerstw, różnych agent, które są w państwie, żeby one mogły w taki bardzo precyzyjny, jasny sposób, żeby mogły komunikować swoje zamiary, swoje no, zamierzenia albo żeby uzasadnienie swoich decyzji, żeby też się odbywało za pomocą komunikacyjny, taki bardzo przejrzysty, no temu służy właśnie komunikacja PR-owa, że ci ludzie, którzy się specjalizują w tej dziedzinie, no to są ci też, którzy potrafią pewne argumenty przełożyć na taki język, który mógłby być zrozumiały. A czasami, już abstrahując, już nie mówiąc o tym konkretnym konflikcie, o którym tutaj mówimy, ale bardzo często konflikty rodzą się dlatego, że brakuje informacji. Znaczy, że pewne instytucje, też instytucje państwowe, może za mało w jakiś sposób potrafią przekonać społeczeństwo do swoich argumentów i w związku z tym powstają jakieś takie nieporozumienia, które później prowadzą do konfliktów. Ja nie chcę twierdzić, że w tej sytuacji jest tak, ale możemy to w sposób bardzo taki, no wiele przykładów podawać z historii, że jeżeli brakuje pewnych argumentów, brakuje pewnych informacji, no to może doprowadzić też do pewnego konfliktu, który no też jest wykorzystywany później przez różne strony, więc no tak bardzo świadomie mówię teraz tak trochę może odchodząc od tego konkretnego wydarzenia, ale jest to apel o to, żeby instytucje różnego rodzaju, ale przede wszystkim właśnie te instytucje życia naszego publicznego, no żeby ta taka polityka informacyjna, ten sposób przekazywania, informowania społeczeństwa o swoich zamiarach, o tym, jakie są przesłanki, że takie decyzje są podejmowane, a nie inne. Myślę, że to jest niezwykle ważne. I to dotyczy nie tylko takich instytucji publicznych na płaszczyźnie państwa, rządowej, ale też czasami w naszych małych, lokalnych wspólnotach. Nie? Jest podejmowana decyzja przez jakiegoś burmistrza, wójta, przez jakiś zarząd lokalnej gminy i my nie zgadzamy się z tą opinią, nie wiedząc, jakie były przesłanki. A zatem to prowadzenie takiej bardzo dobrej, poprawnej komunikacji między społeczeństwem właśnie takim obywatelskim, użyję tego słowa, a instytucjami życia publicznego, no jest czym bardzo ważnym. Dobrze byłoby, żeby się o to też troszczyć i żeby w naszych urzędach życia publicznego, naszego społeczeństwa, no żeby byli ludzie, którzy potrafią bardzo dobrze komunikować z lokalnym społeczeństwem.
Spoglądamy na zegary, 26 minut po godzinie 23, zatem czas, aby poczynić pewnego rodzaju podsumowania naszego dzisiejszego spotkania w czasie rozmów niedokończonych z zagadnieniem Public Relations w Kościele Demokracji. Poprosimy serdecznie o kilka zdań takiego resume.
Tak, to temat był trudny z powodu przede wszystkim słownictwa, którym dzisiaj się posługiwaliśmy. Widzimy, jak bardzo dzisiaj media zmieniły właśnie przez tę globalizację nasz również język i sposób porozumiewania się. No dzisiaj bez tych zapożyczeń angielskich byłoby nam się trudno porozumieć, zwłaszcza w tematach dotyczących mediów. Ja też tutaj odwołam się, mając na uwadze najpierw media w demokracji, do Billa Gatesa, który no, mam nadzieję, że powołując się na swoje doświadczenie, to mówił, że gdyby miał ostatniego dolara z budżetu marketingowego, to wydałby go na PR. I wydaje mi się, że to powinni sobie wziąć do serca wszyscy ci, którzy mają styczność z rządzeniem, z prowadzeniem działalności społecznej i powinni dostrzec, że trzeba ludziom to, co tutaj teraz mówił Zenon, tłumaczyć. Nie można robić czegoś tylko dlatego, że ktoś ma obowiązek mnie zrozumieć albo nie ma prawa głosu i musi moje argumenty, czy mój sposób myślenia, czy działanie uznać i bezdyskusyjnie to wprowadzać w życie. Więc ja bym podkreślał, że dzisiaj działalność PR-owa jest potrzebna zarówno w tym wymiarze społecznym, jak i dotknęliśmy tu w wymiarze rodzinnym i w wymiarze indywidualnym. I my właśnie w tym indywidualnym wymiarze miejmy świadomość, że my jako ludzie mamy swoją osobowość, mamy swoją tożsamość, ale mamy też swoją historię życia, którą powinniśmy umieć wykorzystać i umieć ją opowiedzieć, bo jeśli my tego nie zrobimy, to zrobi ktoś to za nas. jeśli my nie wykształcimy tego pozytywnego obrazu samego siebie, odwołując się też do relacji z Bogiem, to ktoś inny może przez czarny PR czy przez taką działalność negatywną być powodem wielu problemów naszego życia. Więc potraktujmy też działalność PR-ową indywidualnie jako pokazywanie siebie, jako stworzenia pięknego, mądrego i pokazywanie swojego życia jako historii, którą warto opowiedzieć innym.
Serdecznie dziękujemy za ten czas, za to podsumowanie, które poczynił nam ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Za to Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję wszystkim radiosłuchaczom i życzę dobrej nocy.
Ze wzajemnością i o słowo podsumowania serdecznie prosimy księdza doktora Zenona Hanasa.
No rzeczywiście dzisiejszy wieczór był poświęcony takiemu może niespotykanemu słowu, ale rzeczywiście taka rzeczywistość jest wśród nas i bardzo się cieszę, że byli wśród naszych radiosłuchaczy i tych, którzy do nas się dodzwonili, też osoby, które no bardzo, jak widzę, też bardzo kompetentnie i były przygotowane też zawodowo jakoś do tego tematu. No my rzeczywiście potrzebujemy tego, co nazywamy taką bardzo dobrą komunikacją pomiędzy różnymi instytucjami. Ta komunikacja zawsze będzie, no powinna być nacechowana prawdą, to mówiliśmy o tych zasadach, szacunkiem dla drugiego człowieka. No i to ten obraz, którego papież Franciszek używał w stosunku do tych, którzy się zajmują w ogóle komunikacją, no do mnie bardzo, bardzo mocno przemawia. Ten obraz Samarytanina, który się pochyla nad poranionym człowiekiem. To wszyscy, którzy się zajmują profesjonalnie komunikacją, wszystkich, którzy zajmują się komunikacją właśnie taką typu dziennikarskiego, czy też właśnie tego takiego komunikowania w imieniu różnych instytucji, no zachęcam do tego, żeby w ten sposób też popatrzeć na siebie, żeby być takimi ludźmi, którzy potrafią z szacunkiem pochylić się nad człowiekiem, który potrzebuje dobrego słowa. I myślę, że tak na wieczór, kiedy dzisiaj będziemy robić rachunek sumienia przed zaśnięciem, to myślę, że też warto tak bardzo osobiście na to popatrzeć, bo też przez cały dzisiejszy dzień budowaliśmy różne relacje z różnymi osobami. I to jest to pytanie, czy w naszym takim też osobistym życiu, na ile była ta komunikacja nacechowana taką autentyczną prawdą i miłością, dobrem i szacunkiem dla drugiego człowieka. Myślę, że w ten wieczór, kończąc te nasze rozważania, warto poprosić Pana Boga o to, żeby dawał nam taką dobrą umiejętność komunikowania z drugim człowiekiem. Jest to zdolność, dzięki której można budować dobre relacje, budować dobre społeczeństwo, no i też doprowadzać ludzi do poznania Pana Boga. To jest to, do czego my jesteśmy tu na ziemi powołani, więc niech te nasze relacje, które utrzymujemy, czy to indywidualnie, czy to w naszych wspólnotach, niech to będą relacje, które rzeczywiście naładowane są dużą dozą miłości, szacunku, dobra dla drugiego człowieka i niech leczą nasze rany. To jest takie duchowe, już bardziej przesłanie na zakończenie dzisiejszego dnia.
Niech tak się stanie. Bóg zapłać serdeczne, mówił ksiądz dr Zenon Hanas, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyrektor kancelarii rektora UKSW Prowincjał Księży Palotynów. Bóg zapłać serdeczne.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy także wszystkim radiosłuchaczom za wspólnie spędzony czas podczas dzisiejszej audycji Rozmowy Niedokończone. Zapraszamy na kolejne już w dniu jutrzejszym.